My towarzyszymy rodzicom w tak intymnych momentach ich życia, do których oni często nie dopuszczają nikogo innego, swoich najbliższych, swoich rodziców czy rodzeństwa. Jesteśmy z nimi przy porodzie, jesteśmy z nimi wtedy, kiedy trzymają w ramionach swoje umierające dzieci. Myślę, że też jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy rozmawiają z nimi o tym, jak zaplanować pogrzeb własnego dziecka.
Hospicjum perinatalne Świętego Łazarza w Bydgoszczy.
Mamy świadomość, że chyba nie ma większej traumy w życiu rodzica, jak pochować swoje dziecko. Żegnać je w tej takiej, no, niesensownej kolejności.
Dlatego my chcemy pokazać, że takie życie, obciążone takimi wadami, tą śmiercią, która niejako następuje zaraz za tym dzieckiem, że takie życie też ma sens. I podjęcie wysiłku donoszenia ciąży, urodzenia dziecka, pożegnania się z nim ma sens.
Ewa Dąbrowska, zapraszam.
Ksiądz Waldemar Różycki, Centrum Opieki Perinatalnej w Bydgoszczy.
Małgorzata Bronka, dyrektor Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza.
Andrzej Mamys, prezes Stowarzyszenia Świętego Łazarza Diecezji Bydgoskiej.
Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy działa od marca 2017 roku, ale pomysł pojawił się w 2016?
Tak. Bardziej ten pomysł był przypisany do budowy hospicjum stacjonarnego dla dzieci, ale profesor Mariusz Wysocki, który opracowywał nam epidemiologię pod kątem właśnie opieki paliatywnej, stacjonarnej dla dzieci, stwierdził, że w standardach europejskich i polskich odchodzi się od takiej formy kosztem pomocy nawet rodzinie, przygotowania nawet domu pod takie dziecko, także respiratoryjne. Komunikacja, sanitariaty, żeby jednak to dziecko wzrastało w atmosferze rodziny, w środowisku, które jest dla niego najbardziej naturalne.
Ale wytłumaczmy. Najpierw powstało Stowarzyszenie Katolickie Świętego Łazarza, zarejestrowane 8 lipca 2016 roku. Tutaj mówimy cały czas o Bydgoszczy. I wtedy, już zakładając to stowarzyszenie, myśleliście o tym, aby stworzyć takie centrum, centrum opieki. A że ono powstało i w takiej formie funkcjonuje, to są te szczegóły, o których pan wspomniał.
Zakon. Zakon powołał jakby stowarzyszenie. Stowarzyszenie poszło w kierunku opieki dla dzieci, stworzenia jakiegoś czytelnego dzieła, prawdziwej idei, a nie tylko jakby sięgania do historii. Zakon zajmował się kiedyś promocją zdrowia, był zakonem pierwszych szpitalników, później rycerzy szpitalników, zwalczył tron w Europie, dbał o pątników, którzy szli na pielgrzymki. Tutaj my nie możemy zwalczać trądu w Europie, chcieliśmy zająć się właśnie tą przestrzenią działającą tutaj na korzyść dzieci, takiej, która jest niezagospodarowana. I wówczas te wskazania padły na hospicjum perinatalne, czyli nad opiekę nad mamą, która spodziewa się chorego dziecka, nieuleczalnie chorego dziecka.
No właśnie, trzeba rozszyfrować nazwę. Perinatalne wady letalne. O co chodzi?
Hospicjum perinatalne to jest termin używany na całym świecie dla instytucji, które zajmują się rodzinami, które w czasie ciąży dowiadują się o tym, że dziecko ma bardzo poważne wady wrodzone, które prawdopodobnie mogą zakończyć się śmiercią. I te wady śmiertelne w języku medycznym nazywane są wadami letalnymi, czyli zakończonymi śmiercią.
Nawet jak podejmiemy jakąś walkę, zastosujemy jakieś leczenie, to jednak dziecko nie przeżyje. Zawsze wady letalne równają się śmierć.
Tak, ponieważ to są bardzo poważne wady, na przykład brak nerek albo nierozwinięty mózg, w których medycyna nie jest w stanie podjąć żadnych działań, żeby życie dziecka uratować.
Ile przypadków na naszym terenie, czyli na Kujawach i Pomorzu, dzieci z takimi wadami diagnozuje się rocznie?
Według danych, które mieliśmy od profesora Jana Grabca, Marka Grabca, który jest wojewódzkim konsultantem ginekologii i położnictwa w szpitalu Biziela, była podana liczba pomiędzy 20 a 40. Z tym, że to są liczby, myślę, że chyba jednak niedoszacowane, bo pytanie, czy wszystkie takie przypadki w szpitalach powiatowych, rejonowych trafiają do Biziela. Jeśli tak, no to moglibyśmy mówić o pewnym fakcie. Jeśli nie, no to mogą to być dane niestety niedoszacowane.
Weszłam na stronę perinatalne.pl, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej na temat nie tylko bydgoskiego centrum, ale po prostu tej inicjatywy. Przeczytałam, że polski model hospicjum perinatalnego, nazywany też perinatalną opieką paliatywną, został wprowadzony przez Joannę Szymkiewicz-Dangel i Tomasza Dangla. I tutaj może kilka słów od pani profesor doktor Joanny Szymkiewicz-Dangel, która tak wspomina te początki inicjatywy. Będąc lekarzem pediatrą w ówczesnym czasie, a był to rok 1980, 56. Polska. Bez dostępu do diagnostyki prenatalnej nie zdawałam sobie sprawy, jak często będę musiała stawić czoła poinformowaniu rodziców, że ich nienarodzone jeszcze dziecko nie ma szans przeżycia. Nie było to łatwe. Jednak tak się złożyło, że mój mąż Tomasz Dangel w 94. roku zorganizował pierwszą w Polsce placówkę, która rozpoczęła domową opiekę paliatywną nad dziećmi i w taki sposób nasze wspólne zainteresowania zaowocowały zorganizowaniem hospicjum perinatalnego. W styczniu 99 roku pod opiekę WHD została przyjęta Violetta, dziewczynka z diagnostyki prenatalnej z zespołem Edwardsa. Ale uściślimy, kim są wasi pacjenci?
My zdrowiem rodziców się nie zajmujemy. Oddajemy zdrowie rodziców i prowadzenie ciąży w ręce specjalistów, lekarzy, którzy się zajmują mamą. Natomiast dzieci mają bardzo różne rodzaje schorzeń. Wspomniany już zespół Edwardsa przydarzył się dwukrotnie w tym roku naszym pacjentom. Czasami to są wady, które nie mają jakiejś konkretnej nazwy. Jeżeli u dziecka nie wykształca się mózg i temu towarzyszy bardzo wiele innych wad, to nawet żeby w języku medycznym opisać to, co dziecku się przydarzyło, to potrzeba bardzo wielu pojęć. Czasami to są wady związane właśnie z niewykształceniem jakiegoś narządu. Temu towarzyszą też zniekształcenia ciała zewnętrzne, czasami nieprawidłowa praca serca, nieprawidłowa budowa serca. Często tych wad jest też kilka. Używa się wtedy pojęcia wielowadzie.
A kto był pierwszym waszym pacjentem?
Pierwszy był chłopiec z przepukliną, który miał serce i narządy wewnętrzne w takim rodzaju, powiedzmy, mówiąc kolokwialnie, takiego pęcherzyka czy woreczka. Tutaj zajmowaliśmy się tą rodziną właściwie zdalnie, ponieważ mama w innym województwie prowadziła ciążę i tam odbywał się poród, tam jeździła do lekarzy, więc to był raczej kontakt telefoniczny i mailowy. Później była dziewczynka z wielowadziem, też z innego województwa, której towarzyszyliśmy w oczekiwaniu na jej narodziny, która miała niewykształcony mózg i móżdżek, zarośnięty przełyk, niewykształcony żołądek, a niewykształcone kończyny. Później był chłopiec z zespołem Edwardsa. To był pierwszy z naszych pacjentów, którego właściwie od połowy ciąży, od 20 tygodnia ciąży, towarzyszyliśmy mu aż do narodzin i do śmierci.
Na waszej stronie internetowej perinatalne.bydgoszcz.pl informujecie, kontakt ze specjalistą zapewniamy w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Kto przyjmuje te zgłoszenia i kim są pracownicy waszego centrum?
Zgłoszenia przyjmuję ja, koordynuję pracę całego zespołu hospicjum i Centrum Opieki Perinatalnej.
Ludzie mogą dzwonić w środku nocy?
Tak, mogą dzwonić w środku nocy, tak, odbieram każdy telefon albo odzwaniam, jeżeli nie mogę odebrać. I pierwszą rozmowę przeprowadzamy przez telefon, ponieważ muszą się dowiedzieć, czego rodzice oczekują i czego potrzebują. Czasami to jest tylko telefon po jakieś informacje. Na przykład, gdzie w Bydgoszczy znajduje się poradnia genetyczna. I ja wówczas udzielam jakby tych informacji, które są potrzebne. I czasami to jest jedyny kontakt, jaki rodzice mają. Ale jeżeli chcą się spotkać, jeżeli potrzebują spotkania właśnie z psychologiem albo z lekarzem, to umawiam wtedy spotkanie. Najczęściej w tym pierwszym spotkaniu ja również uczestniczę, oprócz psychologa.
A pani specjalizacja?
Ja z zawodu jestem pedagogiem specjalnym, ale jestem też trenerem i coachem. Od 2007 roku pracuję z rodzicami w żałobie, którzy doświadczali straty dziecka głównie w wyniku poronienia. Pracuję w Stowarzyszeniu Rodziców po Poronieniu. Prowadzę też tam dyżury telefoniczne i grupę wsparcia dla rodziców w żałobie. I umawiamy spotkanie. Ono z reguły się w ciągu 24 godzin nawet odbywa, bo mamy zespół w tej chwili 4 psychologów, z którym z nich na pewno jestem w stanie rodzinę umówić. I rozmawiamy o tym, co jest dalej potrzebne, ponieważ ta nasza oferta jest nastawiona na słuchanie potrzeb rodziców i odpowiadanie na te potrzeby.
Takie centra różnego typu, ale podobne, działają w Warszawie, Krakowie, w Łodzi, Białymstoku, Gdańsku, Opolu, Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Tychach, jeszcze mogę wymieniać, ale potrzeby są o wiele większe niż tych miejsc, do których mogą zwracać się rodzice. To, co wyróżnia Bydgoszcz, to chociażby to właśnie, o czym pan na początku wspomniał, że wasze hospicjum nie działa przy hospicjum stacjonarnym czy hospicjum dla dzieci, więc gdzie was znaleźć? Gdzie wy funkcjonujecie?
Funkcjonujemy głównie w internecie. Informacja o nas jest w internecie. Tak jak Małgosia powiedziała, pierwszy kontakt polega na rozpoznaniu tych podstawowych jakby potrzeb rodziny.
Tak, bo jeżeli rodzice mówią, że najtrudniejsze dla nich jest radzenie sobie z tymi emocjami, które się pojawiły w momencie diagnozy albo w tej chwili sobie z nimi nie radzą, no to wówczas oferujemy im pomoc psychologiczną i opiekę, stałą opiekę psychologiczną, która polega i na spotkaniach w takiej częstotliwości, jak jest potrzebna rodzicom. To czasami jest sama mama, czasami są oboje rodzice. Jeżeli mamy mówią, że sobie nie radzą także na poziomie takim fizycznym, czyli nie mogą spać, nie mogą jeść, że mają ataki lęku albo paniki, to wtedy umawiamy na wizytę z lekarzem psychiatrą, żeby sprawdzić, czy może to nie jest ten moment, gdzie będzie potrzebne jakieś wsparcie psychologiczne. Zdarza się niestety często, że to jest ciąża, której nie prowadzi żaden lekarz ginekolog.
O.
Bo zdarzyło nam się już kilkukrotnie, że lekarz prowadzący ciążę powiedział, że nie będzie dalej mógł tej ciąży prowadzić. Co jest sprzeczne z prawem, ale lekarze robią to w sposób taki, no albo bardziej, albo mniej elegancki. Na przykład mówią, wie pani, bo ja się nie znam na takich trudnych przypadkach, to proszę znaleźć sobie innego lekarza. I my wówczas szukamy lekarza albo na przykład w poradni patologii ciąży, albo w jakiś inny sposób lekarza ginekologa, który zajmie się tą pacjentką, zwykłym prowadzeniem ciąży, zrobieniem morfologii i zatroszczy się też o jej zdrowie. Jeżeli potrzeba jakichkolwiek innych konsultacji medycznych, to odsyłamy też rodziców do specjalistów, o których wiemy, że zapewnią im wsparcie na najwyższym medycznym poziomie. My nie zatrudniamy własnych lekarzy, natomiast mamy na tyle ten rynek usług medycznych rozpoznany, że wiemy, dokąd rodziców skierować.
Czyli pojawili się specjaliści, którzy chcą z wami współpracować. Wiecie, do kogo się zgłosić, pokierować już
tak,
mamę, tatę.
Tak. Czasami kontaktujemy się z lekarzami w imieniu rodziców, ale czasami po prostu dajemy rodzicom kontakt i oni sami już dalej umawiają spotkania i my w tym nie uczestniczymy, chyba że na wyraźną prośbę rodziców.
Ale słuchając, co pani mówi, tak przyszło mi do głowy, to co się działo, zanim was nie było?
Część rodziców korzystała z wsparcia hospicjów perinatalnych w innych województwach.
A jeżeli nie?
A jeżeli nie, no to radzili sobie z tym sami.
Z waszym centrum współpracują także kapłani. Dlaczego?
Dlatego, że spektrum potrzeb wśród takich rodzin, my chyba cały czas też odkrywamy jeszcze, co będzie potrzebne, tak? Bo myślę, że jak będziemy po 50 czy 100 przypadku, to jakby definicja tych potrzeb będzie dla nas już bardziej czytelna i bardziej taka skonkretyzowana. W tej chwili no, są osoby, które też potrzebują takiego wsparcia i nawet wręcz oczekują.
Można przeczytać, że Szpitalny Zakon Świętego Łazarza z Jerozolimy, Stowarzyszenie Katolickie Centrum, to priorytet wyznaczający kierunek wszystkich naszych działań. O
tak.
Co chodzi?
Chodzi o to, że znaleźliśmy sobie przestrzeń, w której no, możemy się zrealizować, czyli tak jak powiedziałem, jest cel, który został wytyczony, który został zaakceptowany przez władzę zakonu, władzę lokalną, tutaj bydgoską komandorii i to jest główny cel zainteresowania dla zakonu, dla stowarzyszenia, czyli ten cel będziemy realizować, główny cel statutowy.
Ale to nie jest zasada, to odnoszenie się do wartości, które promuje Kościół, Kościół katolicki, to nie jest zasada w przypadku innych tego typu placówek, hospicjów perinatalnych.
Prawdopodobnie nie, ale no, ja nie chciałbym się wypowiadać na temat innych placówek. Myślę, że potrzeba kapłana w każdej z takich placówek, w każdym z takich miast na pewno gdzieś występuje, bo nie jest to przypisane do jednej grupy ludzi.
Jakie problemy etyczne rodzą się w przypadku działania waszego centrum?
Zanim o problemach etycznych, to jeszcze chciałam powiedzieć, że nie ma chyba takiego hospicjum w Polsce, które by nie miało swojego kapelana. I z każdym współpracują kapłani, dlatego że śmierć to jest ten moment, który dotyka nas najgłębiej. Nasza śmierć, śmierć naszych bliskich. I w przypadku naszych pacjentów to też nie jest to tylko rzeczywistość wyłącznie taka fizjologiczna i medyczna, albo wyłącznie psychologiczna i emocjonalna, ale też dotyka bardzo głębokich sfer w życiu człowieka i też sfery duchowej i relacji z Panem Bogiem. Dlatego obecność kapłana jest niezbędna, bo wielu rodziców, bez względu na to, czy są wierzący, czy niewierzący, zadaje sobie w tym momencie fundamentalne pytania dotyczące sensu życia, dlaczego takie trudne doświadczenie mnie spotyka, jak mam sobie z nim poradzić. Natomiast dylematy etyczne dotyczą głównie sytuacji, w których powstaje pytanie, w którym momencie zakończyć ciążę. Czy dziecko może urodzić się wtedy, kiedy pozwoli na to fizjologia organizmu matki i stan jego zdrowia? Czy ta ciąża powinna zakończyć się wcześniej? Bo na przykład poród musi być wywołany dlatego, że dziecko ma tak duże wodogłowie, że nie będzie w stanie urodzić się w 40 tygodniu ciąży, tylko musi urodzić się na przykład 10 tygodni wcześniej. I rodzice są stawiani też często przez lekarzy w momencie informowania ich o diagnozie przed takim wyborem. Ponieważ polskie prawo pozwala na przerwanie ciąży, kiedy dziecko jest obciążone ciężką, nieuleczalną, śmiertelną wadą, lekarze zadają pytanie, czy państwo chcą kontynuować ciążę, bo mogą też zgodnie z prawem państwo ją przerwać. I to jest też ten moment głębokich rozterek i dylematów etycznych, które się z tym tematem wiążą.
I przestrzeń chyba też dla kapłana tutaj, który myślę, że najlepiej pomoże odnaleźć właściwy kierunek dla tej rodziny, bo ja myślę, że tutaj nikt z nas nie musi dodawać, że jesteśmy rodzicami i mamy świadomość, że chyba nie ma większej traumy w życiu rodzica, jak pochować swoje dziecko. Żegnać je w tej takiej no niesensownej kolejności. Jest jakaś kolejność tego życia i umierania i tutaj raczej rodzic jest przekonany, że to dziecko będzie jakby żegnało jego. Tutaj ta kolej jest odwrócona. Ja myślę, że wszyscy rodzice, którzy będą nas słuchać, myślę, że tutaj się zgodzą, że nie ma chyba gorszego przeżycia dla rodzica, jak pożegnać własne dziecko.
Ten każdy przypadek, każda rodzina, każda mama, każde dziecko to bardzo delikatny, osobny problem i osobna historia. Natomiast ja, rozeznając ten temat, spotkałam się z takim, myślę, że błędnym założeniem, nawet i słownictwem, dotyczącym zakończenia ciąży. Skoro mówimy o terminacji ciąży, zakończeniu ciąży, o wywołaniu porodu, no to aborter powie, przecież to nic innego jak aborcja. Proszę księdza, pojawiły się głosy po różnych publikacjach dotyczących centrum, nie tylko bydgoskiego, że działalność hospicjów perinatalnych ujawnia taką niewygodną prawdę dotyczącą istnienia tak zwanej dobrej aborcji, którą popiera Kościół.
Nie ma czegoś takiego jak dobra aborcja. Kościół od samego początku stoi po stronie życia. Piąte przykazanie, nie zabijaj, obowiązuje wszystkich i ma to zarówno umocowanie i w kodeksie prawa kanonicznego, jak i również w nauczaniu papieży, choćby świętego Jana Pawła II, który jednoznacznie wyraża się na temat aborcji, która za każdym razem jest przez niego oceniana jako zło, zło moralne, ciężki grzech. I hospicjum stoi po stronie życia. I to jest sprawa fundamentalna, podstawowa. My jako pracownicy hospicjum, naszym zadaniem jest wsparcie życia, życia tych dzieci, życia rodziców. Natomiast jest coś takiego jak działanie o podwójnym skutku. Jest mama, która oczekuje dziecka. Ciąża zdrowa, wszystko idzie dobrze. No i ta mama nagle ma wysoką temperaturę, bierze jakieś nawet bardzo zwykłe lekarstwa, które zawsze działały na nią bardzo pozytywnie, nigdy nie wywoływały żadnych skutków ubocznych i nagle okazało się, że, a medycyna zna takie przypadki, podanie takiego zwykłego, prostego leku nagle wywołuje poród i śmierć dziecka. Czy możemy tę osobę oskarżyć o aborcję? No nie. Tutaj mówimy też o sytuacjach bardziej skomplikowanych medycznie, czyli o ciążach bardzo zagrożonych i o dzieciach bardzo, bardzo, bardzo chorych. I tutaj podejmowanie niektórych zabiegów medycznych, których celem nie jest aborcja, nie jest zabicie dziecka. To jest jednoznaczne, że my nie chcemy zabić dziecka. Cel jest jednoznaczny. Natomiast może pojawić się jako skutek uboczny przedwczesny poród, nawet przedwczesna śmierć. Ten skutek śmiertelny nie jest celem, a jedynie jest dopuszczony jako jedna z możliwości.
W przypadku naszego zaangażowania nie istnieje coś takiego jak aborcja, ponieważ my się nie zajmujemy rodzicami, którzy decydują się na aborcję. Zajmujemy się rodzicami, którzy decydują się na przerwanie ciąży, terminację ciąży, wcześniejsze wywołanie czy indukcję porodu. Natomiast słowo aborcja jest tutaj nieadekwatne, bo w tych przykładach, które podawałam wcześniej, to się często wiąże z tym, że dziecko nie jest w stanie urodzić się po prostu inaczej. I tutaj słowo aborcja zupełnie jest nieadekwatne, dlatego trudno jest nam nawet odnieść się do rozmów o aborcji, bo my zupełnie nie tym się zajmujemy.
Jednak może tak się zdarzyć, że mama mogłaby donosić tą ciążę do 9 miesiąca i urodzić dziecko, jednak decyduje się na ten krok, ten wcześniejszy.
To są sprawy za każdym razem bardzo, bardzo indywidualne. My nie jesteśmy lekarzami. Natomiast ja chcę też jednoznacznie powiedzieć o tym, że my jesteśmy za życiem. Jesteśmy za tym, żeby działanie lekarskie nie były jednoznacznie związane z uśmierceniem dziecka.
Znaczy, jeśli ja mogę powiedzieć, na podstawie tych historii rodziców, którym towarzyszę, nie tylko tu w ramach pracy, centrum, ale od już kilkunastu lat, to nigdy nie jest łatwa decyzja dla rodziców. I po pierwsze może ważne jest to, żeby podkreślić, że nie każda terminacja ciąży jest aborcją. Bo o ile możemy mówić, że zgodne z ustawą przerwanie ciąży, kiedy dziecko ma zespół Downa, jest aborcją, tak? Bo kończy się życie dziecka, które ma szansę żyć dalej. To w przypadku na przykład dzieci, o których wspominałam, które mają bardzo duże wodogłowie i które nie będą w stanie przejść przez kanał rodny ani urodzić się przez cięcie cesarskie w 40 tygodniu ciąży. To co tutaj jest bardziej etyczne? Czy wywołać taki poród wcześniej, na przykład w 30 tygodniu ciąży i umożliwić dziecku urodzenie się tak, żeby urodziło się żywa, żeby umarło w ramionach swoich rodziców? Czy czekać koniecznie do terminu przewidywanego porodu, bo nie wiem, czy pani, państwo radiosłuchacze wiedzą, jak wtedy dzieci się rodzą. Trzeba je wydobyć po prostu po kawałku. I to jest zawsze bardzo indywidualna i decyzja rodziców, i decyzja lekarzy. I nasze kryteria oceny moralnej czy wartości etycznej tych decyzji są zupełnie nieadekwatne, bo są oparte na takich dylematach, na które nie ma jasnych i łatwych odpowiedzi.
To są tematy, które po prostu przynosi życie. Łatwo milczeć albo mieć proste rozwiązanie, kiedy ten problem nie dotyczy mnie, mojego dziecka, mojego ciała, tak? Bo to różnie mamy reagują. Ale trzeba o tym mówić i myślę, że działanie waszego centrum to jest taki nowy rozdział, który trzeba podjąć i mówić także na te bardzo trudne i skomplikowane, też etycznie i moralnie, religijnie tematy.
Ale jedyne właściwie, co my mówimy, to jest to, że jeżeli to jest sytuacja, w której ty jesteś, jeżeli twoje dziecko ma tak poważne wady, że prawdopodobnie umrze albo w czasie ciąży, albo w trakcie porodu, albo zaraz potem, to my jesteśmy po to, żeby ci w tym towarzyszyć. Tobie, twojej rodzinie. Nie jesteśmy tu po to, żeby oceniać twoje decyzje. Obojętnie, jakie te decyzje będą, będziemy obok. Po to, żeby waszej rodzinie pomóc przejść przez to doświadczenie tak, żeby ono nie stało się destrukcyjne. Że śmierć dziecka może być też piękna. Może być wyjątkową chwilą w życiu rodziny. Chociaż bardzo trudną. I tak przede wszystkim widzimy naszą rolę. Żeby tworzyć rodzicom pewne bezpieczne warunki do tego, żeby bez względu na to, co ich czeka na tej drodze i bez względu na to, jakie decyzje podejmą, żeby wiedzieli, że nie są sami.
My wspieramy moralnie wszelkie zabiegi medyczne, natomiast nie może być ich pierwszorzędnym celem, nie może być zabicie dziecka. Ta śmierć dziecka w wyniku zabiegów medycznych, ona może być co najwyżej dopuszczona. To też nie jest rodzaj jakby eutanazji w takim znaczeniu, że skoro i tak to dziecko umrze, czy nie ma szansy na przeżycie poza ciałem matki, no to właściwie skrócimy tą ciążę, będziemy terminować tę ciążę, szybciej się to sprawa zakończy. Nie. Nie ma czegoś takiego, że my teraz niejako dla dobra, jakoś rozumianego, dobra matki, dobra dziecka, uśmiercimy pacjenta, który jest chory. No to jest żadne leczenie. Prawo ludzkie ustępuje tutaj prawo Bożemu. Prawo Boże jest nadrzędne. Piąte przykazanie jest jednoznaczne. Nie zabijaj.
Czy wasze hospicjum zajmuje się także rodzinami, małżeństwami, ich dziećmi, kiedy nie mają oni niczego wspólnego z Kościołem? Są osobami niewierzącymi innej wiary, innego wyznania, nie katolikami.
Jesteśmy otwarci na każdą trudną sytuację. To nie musi być tak, że osoba w pierwszym zdaniu deklaruje swoją żywą, głęboką wiarę w Jezusa Chrystusa, czy w ogóle, że jest członkiem Kościoła. Jesteśmy otwarci na wszystkich. Natomiast w takim doświadczeniu na pewno pojawiają się pytania egzystencjalne, przede wszystkim właśnie o Boga. I myślę, że tutaj to jest specyfika też naszego hospicjum, że my obok pomocy psychologicznej, terapeutycznej, jesteśmy w stanie zapewnić również opiekę duchową. I my chcemy przede wszystkim pomagać rodzinom, rodzicom w tym trudnym doświadczeniu, jakim jest tak ciężka choroba dziecka.
Czy to też nie jest tak, że Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy, czy tego typu placówka na innym terenie, to nie jest taka alternatywa też i dla mamy, swego rodzaju hamulec, kiedy prawo zezwala? Czyli takie centrum to także pewna alternatywa do aborcji.
Tak, hospicjum służy nie tylko życiu tego dziecka, że ono nie zostanie wcześniej uśmiercone przez nas, decyzją naszą, tylko my też służymy życiu rodzicom. W przypadku aborcji kobieta staje, czy rodzice stają właściwie wobec śmierci nie tylko dziecka, ale również umiera coś w nich, coś związane tak bardzo naturalnie z byciem człowiekiem, czyli moje ojcostwo i moje rodzicielstwo. Podczas decyzji o aborcji właściwie ja poniekąd też zabijam samego siebie. I to są dramaty osób, które borykają się przez później wiele, wiele lat z tak zwanym syndromem poaborcyjnym. Natomiast kiedy kobieta dowiaduje się od lekarza, że jej dziecko, to wymarzone, ukochane, które rozwija się pod jej sercem, ma wady letalne, że to są poważne wady, które
nie rokują
ani życia długiego po narodzeniu, a może nawet nie dojdzie do narodzenia, to zdajemy sobie sprawę, że w pierwszej kolejności następuje szok, niedowierzanie, wyparcie, mocowanie się, to ja może będę się lepiej odżywiać, to ja może pójdę do jednego, drugiego, piątego, dwudziestego lekarza, podejmę próbę takiej medycyny, może alternatywnej, w końcu przechodzi przez etap depresji i nic dziwnego, że jeśli ze wszystkich stron te osoby, rodzice, matka słyszy, że lepiej będzie dla ciebie i dla tego dziecka, jeśli dokona się aborcji, jeśli będzie to terminowana ciąża, to dla wszystkich będzie lepiej. Nie będzie lepiej. Dlatego my jako hospicjum perinatalne chcemy pokazać, że takie życie obciążone takimi wadami, tą śmiercią, która niejako następuje zaraz za tym dzieckiem, że takie życie też ma sens i podjęcie wysiłku donoszenia ciąży, urodzenia dziecka i pożegnania się z nim ma sens. Co więcej, mimo bólu, mimo cierpienia, osoby, które przechodzą razem z nami z hospicjum, mają wsparcie tutaj ze strony hospicjum, odkrywają również to trudne macierzyństwo, ale jednak piękne macierzyństwo i ojcostwo, również niejako w takiej skomasowanej formie, kiedy rodzi się to dziecko i później rodzice muszą się z nim pożegnać, ale jednak nie zabili, nie noszą traumy związanej z zabiciem swojego dziecka, a przy okazji, tak jak mówiłem, ze śmiercią jakiejś istotnej części mnie w mojej osobowości. Odpowiedzialność czasami bezpośrednio zaangażowanej, na przykład kobiety, która ze wszystkich stron słyszy, że aborcja będzie najlepszym rozwiązaniem.
I taka zgłosi się akurat do was w tym momencie, nie odwoła swojej decyzji, to będziecie przy niej.
Chcemy oczywiście pokazać też piękno tego życia. Oczywiście my mówimy o ogromnej współpracy też z lekarzami. Zachęcamy do tego, żeby przemyśleć to kolejny raz. Tak, żeby rzeczywiście towarzyszyć życiu. I chcemy, żeby to życie zwyciężyło.
Bo jeżeli decydują się na terminację ciąży, czy godzą się na to, żeby wywołać poród zgodnie z zaleceniami lekarzy, to mówimy też o tym wprost, że dziecko umarło w wyniku decyzji przez was podjętej. Ale wiemy, że ta decyzja była bardzo trudna. Mówimy o tym, że przerwanie ciąży wiąże się z tym, że mogą się potem pojawić też wyrzuty sumienia z tym związane. Ale jednocześnie mówimy, jeżeli taką decyzję podejmiecie, to my też będziemy wam towarzyszyć. I tak samo wasze dziecko ma prawo umrzeć w waszych ramionach, być przez was pochowane, że ono tak samo ma godność ludzką. I rodzice tak samo mają godność ludzką, bez względu na to, jakie decyzje podejmują. I wydaje mi się, że takie postawienie sprawy jest głęboko chrześcijańskie i wcale nie jest sprzeczne z nauką Kościoła. Nie mnie to oceniać oczywiście, ale to nie znaczy, że my propagujemy aborcję albo że mówimy, że czasami przerwanie ciąży jest uzasadnione. Nie, my wiemy, że są bardzo różne sytuacje, bardzo różne. I za każdym razem ludziom, którzy są w tej sytuacji, należy się godne potraktowanie i rodzicom, i dziecku.
Oczywiście, rodzic musi też mieć świadomość tego, jakie są konsekwencje, jakie są konsekwencje też jego decyzji. My zdajemy sobie sprawę, że tu my to życie, w przypadku hospicjum perinatalnego, to życie może się nawet nie narodzić. Ono jest, ono się pojawia, ono się jest zainicjowane, ale może nie przejść dla nas przez ten etap nawet taką bramę, taką bardzo zwykłą, jak są po prostu narodziny. Tu chodzi o to, żeby rzeczywiście być z tym człowiekiem, z rodzicem, z mamą, tatą, po to, żeby przygotować też ich na śmierć tego dziecka albo przed urodzeniem, albo po urodzeniu.
Jeżeli rodzice, wiemy, że dziecko ma szansę na to, że urodzi się żywe i będzie żyło potem przez krótszy albo dłuższy czas, to nie zostawiamy też rodziców samych z opieką nad dzieckiem. To nie jest tak, że nas interesuje tylko ten czas do porodu. Jeżeli dziecko będzie na tyle dobrym stanie, że będzie mogło być wypisane ze szpitala do domu, to my przekazujemy wtedy opiekę nad rodziną do hospicjum dziecięcego, domowego hospicjum dla dzieci Surajder. Informujemy też rodziców o tych wszystkich formach wsparcia dotyczących opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością i towarzyszymy im potem we wszystkich sprawach z tym związanych. My towarzyszymy rodzicom w tak intymnych momentach ich życia, do których oni często nie dopuszczają nikogo innego, swoich najbliższych, swoich rodziców czy rodzeństwa. Jesteśmy z nimi przy porodzie, jesteśmy z nimi wtedy, kiedy trzymają w ramionach swoje umierające dzieci. Towarzyszymy nie tylko mamie i tacie, ale jeżeli jest potrzeba, żeby zająć się dziećmi starszymi, które są w tej rodzinie, albo dalszymi członkami rodziny, to też możemy się z nimi spotkać, porozmawiać, potowarzyszyć w przeżywaniu żałoby. I nie mamy tutaj żadnych ograniczeń czasowych. Spotykamy się też tak często, jak to jest potrzebne.
Panie Andrzeju, ja myślę, że w momencie, kiedy przyszedł Panu do głowy pomysł, aby jednak stworzyć Centrum Opieki Perinatalnej, to chyba nie zdawał Pan sobie do końca sprawy, z czym przyjdzie Panu się zmierzyć, z jakimi problemami, jakimi dylematami, z jakimi historiami, tragediami ludzkimi.
Tak, ładnie Pani redaktor to ujęła. Oczywiście, że ja nie jestem jakby z branży czy ze środowiska medycznego, więc znalezienie się w tej przestrzeni może nie było przypadkiem, było też jakąś konsekwencją tego, na co się zdecydowałem w Stowarzyszeniu czy w Zakonie. Ale faktycznie nie zdawałem sobie sprawy, że ten obszar tak wygląda. Jakieś informacje, które udało się gdzieś uzyskać na temat funkcjonowania tych hospicjów na kształt tutaj powiedzmy Warszawy, która była tu wspomniana, czy Łodzi, no to są bardzo rozbudowane idee, bo tam oprócz jakby tej opieki perinatalnej jest jeszcze taka opieka nad dzieckiem, jest taka idea, gdzie można te dzieci też urodzić bez żadnych konsekwencji z wadami genetycznymi i oddać pod opiekę hospicjum. Czyli tu rodzice nie muszą jakby martwić się żadną kwestią związaną z urodzeniem tego dziecka, z późniejszym pochowaniem, czy z tymi wszystkimi rzeczami. Oczywiście, no nikt z nas chyba nie zdawał sobie sprawy, jaka to jest przestrzeń do końca, bo to, co jest w internecie, te informacje, które gdzieś są ogólnie dostępne, no to są te informacje niewrażliwe. Wchodzimy też tutaj w sferę przeżyć indywidualnych. Ja może nie jestem świadkiem, takim czynnym elementem tego zespołu, bo tutaj Małgosia i psychologowie głównie ten największy ciężar na siebie biorą, ale będąc później na spotkaniach zespołu, mam tej informacji troszeczkę więcej i faktycznie, no, ja jestem pod wrażeniem jakby tego, co ten nasz zespół jest w stanie jakby dzisiaj dać pacjentowi i w jakiej atmosferze jest go w stanie prowadzić, ile z siebie mu dać, bo są sytuacje, że psycholog jest z rodziną prawie że 24 godziny na dobę przy porodzie. To jest no chyba największe poświęcenie, jakie można dać, mając swoje te życie prywatne, mając dzieci, mając rodzinę.
No właśnie, bo czy wy angażujecie się, wy nie lekarze, tak po prostu z potrzeby serca, społecznie, w ramach wolontariatu?
Tak, w tej chwili wszyscy pracujemy społecznie.
Z czego się utrzymujecie?
Na tą chwilę utrzymujemy się właściwie z niczego. Są jakieś projekty, pomysły. Powstał taki kalendarz cegiełka, który ma być jakimś w przyszłości na pewno zaczynem, sposobem pozyskiwania tych środków, ale rynek nie jest jakby bardzo przychylny takim ideom. Zresztą chyba wszyscy mamy świadomość, jak dzisiaj to wygląda. Na tą chwilę są projekty. Jest też projekt uchwały, który ma wejść w życie zgodnie z tą ustawą ProLife, gdzie hospicja perinatalne za każdego pacjenta będą dostawały jakąś kwotę dofinansowania od momentu jakby pojawienia się pacjenta w hospicjum do maksymalnie 28 dnia po porodzie. Czyli jeśli to dziecko przeżyje i przestaje być noworodkiem i zaczyna być niemowlakiem, także wejście jakby do hospicjum będzie stwarzało możliwości jakiejś rekompensaty finansowej za usługi hospicjów fizycznie, tak, na rzecz pacjenta. A myślę, że tutaj nie ma innego wyjścia jak mądre rozwiązania systemowe, które pozwolą takim instytucjom jak nasza normalnie funkcjonować w tej przestrzeni publicznej.
Na waszej stronie www.perinatalnebydgoszcz.pl znajdują się także odnośniki do tych innych centrów opieki perinatalnej w Polsce. Czy wy ze sobą współpracujecie? Czy to jest jakaś sieć? Spotykacie się na konferencjach? Czy po prostu, żeby omówić coś, wypracować jakiś kierunek działań?
Właściwie w tej chwili nie. My na razie wymyśliliśmy taki model funkcjonowania, który jest realny w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj. W tym sposobie organizacyjnym, który zapewnia stowarzyszenie i tych publicznych placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w Bydgoszczy czy w województwie kujawsko-pomorskim. Natomiast spotykaliśmy się z dyrektorami, pracownikami innych hospicjów perinatalnych na etapie wymyślania tego modelu i docelowo chcemy też włączyć się w pracę czy forum hospicjów ogólnie pediatrycznych i współpracy z nimi. Natomiast na dzień dzisiejszy ona właściwie nie funkcjonuje jeszcze.
Wy też podpowiadacie, jakie mama ma na przykład prawa. Co mi się należy, jeżeli znajdę się w takiej sytuacji? Udzielacie pomocy prawnej.
Tak, informujemy o wszystkich prawnych i takich socjalnych też możliwościach, czyli o tym, że można pochować dziecko bez względu na jego wielkość, czy wiek ciążowy, jakie formalności są potrzebne do tego pochówku, że można uzyskać zasiłek pogrzebowy, jeśli się jest uprawnionym do niego, że mama może skorzystać z urlopu macierzyńskiego, także jeżeli dziecko rodzi się martwe i też bez względu na wielkość tego dziecka w takim skróconym wymiarze 8 tygodni. W czasie ciąży informujemy o korzyściach, które płyną z ustawy za życiem, o tym, że można korzystać bez kolejki ze świadczeń służby zdrowia, to zarówno jeżeli chodzi o diagnostykę czy leczenie matki, jak i dziecka. I jeżeli pojawiają się jakieś inne, takie już indywidualne potrzeby rodziców w tym zakresie, to współpracujemy wtedy z prawnikami, którzy nam pomagają znaleźć odpowiednie przepisy i rozwiązania, które są rodzicom potrzebne.
Proszę księdza, a dlaczego ksiądz się zdecydował na współpracę z Centrum Opieki Perinatalnej w Bydgoszczy? Jak ksiądz dotarł do tych ludzi? Czy oni księdza znaleźli, czy ksiądz ich znalazł?
Tutaj my współpracujemy w szkole, w ramach też szkoły katolickiej na różnej przestrzeni. Sama idea też hospicjum jest mi też osobiście bardzo bliska, hospicjum perinatalnego. Też praca z rodzicami, z rodzinami, które doświadczają właśnie raz problemu, choroby dziecka, zdarzenia się ze śmiercią tego dziecka. Też przygotowanie właściwie tych rodziców na śmierć dziecka, towarzyszenie również w tych dniach, godzinach, czy później po pogrzebie. Jest to jakaś przestrzeń również w moim życiu, która jest mi bliska i myślę, że w ten sposób mogę też się podzielić również tym doświadczeniem związanym również z posługą sakramentalną Słowa Bożego, a przy okazji też ukazywanie Boga, który nie jest tym, który jest odpowiedzialny za śmierć, ale Bogiem, który przychodzi, który uczestniczy, który współodczuwa.
Bunt pojawia się w momencie dość często, kiedy nasze życie układa się nie tak, jak byśmy chcieli, dotyka nas tragedia, śmierć dziecka, albo zachodzę w ciążę i wiem, że moje dziecko na pewno umrze, bo jest bardzo chore. Mamy pretensje, to mówimy dlaczego? Dlaczego dopuścił? Proszę księdza, co ksiądz mówi? Jak tłumaczy?
To, że pojawia się pytanie dlaczego, jest czymś naturalnym i nawet ono jest konieczne w zdzieraniu tych zasłon, które zasłaniają Boże oblicze, to prawdziwe oblicze, które sobie sami stawiamy poprzez nasze wyobrażenie, wyobrażenie życia naszego, życia naszych dzieci. To odarcie też jest konieczne, ten kryzys, to wejście w tą ciemność, depresję, ono jest konieczne też, żeby odkrywać w tym wszystkim, właśnie to jest paradoks obecności Bożej, że Bóg, który przemawia na krzyżu, nagle staje się mi bliski, że to jest doświadczenie również moje, Boga, który krzyczy, Boże, czemuś mnie opuścił. A z drugiej strony też odkrywanie tekstu, kiedy Dawid po śmierci swojego przecież nie najlepszego syna Absaloma, płacząc mówi, synu mój, obym to ja umarł zamiast ciebie. Doświadczenie rodzica, ale jest to wykrzyczenie też Boga, który patrząc na śmierć swojego syna, krzyczy to samo, obym ja umarł zamiast ciebie. Doświadczenie śmierci Chrystusa jest dla Boga Ojca tym powiedzeniem basta, stop, koniec, już dalej tak być nie może. Rodzi się stąd zmartwychwstanie, jest ta konieczność zmartwychwstania. To oczywiście jest takie rozważanie bardzo teologiczne, natomiast poprzez towarzyszenie rodzicom można rzeczywiście przez te wszystkie elementy przejść w taki sposób, żeby również oni to odczuli, również emocjonalnie. To, że Bóg jest ze mną i że On ma również dla mnie i dla tego dziecka również życie. Bo lepiej być niż nie być, lepiej żyć niż nie żyć. Rodzice współpracując z Bogiem, oni inicjują życie. To życie zmienia się, ono przechodzi przez śmierć. Ale teraz to życie już w Bożych rękach, ono przecież jest, ono trwa. I odniesienie dopiero do Boga właściwie usensownia i moje cierpienia jako rodzica, jak i również cierpienie tego dziecka, jak i również śmierć. Wraz ze śmiercią tego dziecka, no coś umiera też w rodzicach. I żeby z tej śmierci narodziło się życie, no to jest tylko odniesienie do krzyża i do zmartwychwstania.
Tak słuchając księdza, pomyślałam, że nie każdy kapłan byłby w stanie współpracować z Centrum Opieki Perinatalnej, że tu jest chyba jednak potrzebny jakiś rodzaj powołania, myślę, w kapłaństwie.
Pewnie tak. Do tego powołania, myślę, też przygotowywało mnie moje życie i historię mojego życia, historię też moich bliskich. Przez takie doświadczenie jest to też również odprowadzanie dziecka, kogoś bardzo bliskiego, jest mi też bliskie. Poza tym też współpracując na co dzień z rodzinami, na co dzień pracuję w szkole katolickiej, Myślę, że też doświadczają różnych problemów, również straty dziecka. To jest no, rzeczywistość małżonków, rzeczywistość rodzin, z którymi spotykam się też w szkole. I myślę, że też jakieś powołanie, które pojawia się jako tęsknota też za no, objawieniem akurat w tym momencie, czy przynoszeniem akurat w tym momencie, w tym doświadczeniu, również Boga, który jest, Boga, który towarzyszy, Boga, który współodczuwa.
A jak to wygląda tak już formalnie? Mówię, że też ta sfera jest dla mnie ważna i wy proponujecie, wy reagujecie, czy od razu mówicie, że my jako Centrum Opieki Perinatalnej możemy to i to i to i że z nami współpracuje kapłan i psycholog i psychiatra. Jak to wygląda technicznie?
Tak, mówimy od razu o wszystkich naszych możliwościach tych na wstępie, no bo jeśli pojawią się jakieś szczególne potrzeby u rodziców, to wtedy szukamy razem jakichś rozwiązań. Dlatego, że rodzice jak przychodzą do nas, to często nie wiedzą, czego mogą się po nas spodziewać. Przychodzą, bo są w sytuacji, która ich przerasta. Jest dla nich tak trudna, że przestali sobie z nią radzić. Oczekują pomocy, ale czasami nie wiedzą, co to mogłoby być. Niektórzy wiedzą, bo przeczytali informacje na stronach hospicjów perinatalnych i wiedzą, na jakie wsparcie mogą liczyć, ale niektórzy przychodzą i mówią, właściwie to nie wiem, po co tu jestem, proszę mi pomóc. I my wtedy nie tylko zadajemy pytania, ale też mówimy o tym, co możemy zaoferować, jak rodzicom możemy towarzyszyć. Staramy natchnąć ich odwagą do tego, żeby nie bali się słuchać głosu swojego serca, żeby nie bali się wymyślać sposobów pożegnania z dzieckiem.
Niedawno spotykając się z panią, widziałam też przepiękne ubranka, czapeczki, jakieś kaftaniki, które ktoś robi, nie wiem, czy na drutach, szydełku.
My korzystamy, współpracujemy z taką grupą, która się nazywa Tęczowy Kocyk. To jest taka nieformalna inicjatywa głównie pań, które szyją rożki, ubranka, kocyki, czapeczki od takich maleńkich 20-centymetrowych po półmetrowe, po to, żeby dziecko, które rodzi się martwe, rodzi się maleńkie, mogło być w sposób godny zaopiekowane, żeby położne, które temu towarzyszą i rodzice mogli zatroszczyć się o to dziecko tak, żeby ono nadal zostawało człowiekiem, a nie umierało gdzieś samotnie, czy nie było położone w nerce, na parapecie, w sali porodowej. Mówimy też o tym rodzicom, że jeżeli dziecko urodzi się na tyle duże, że można już jakieś ubranka, czy takie dla wcześniaków, czy dla dzieci donoszonych kupić, to żeby też wymyślili, w jaki sposób chcą ubrać swoje dziecko, nawet jeżeli to będzie jedyny strój, jaki mu w życiu kupią. Pokazujemy im też te przecudne, kolorowe, tęczowe kocyki, dajemy im w prezencie, żeby mieli w co dziecko zawinąć i żeby mieli też w czym je pochować.
Inaczej się wtedy myśli, inaczej się widzi swoje dziecko, jeśli widzimy, prawda, taki kaftanik.
Tak, i rodzice wtedy z reguły przestają się też bać nawiązywać więź z tym dzieckiem, bo to jest trudne bardzo, jak mam kochać kogoś, o kim wiem, że za chwilę odejdzie.
Może albo lepiej tak się wygląda.
Tak, albo właśnie jest już jest bardzo zniekształcony. Może lepiej się w ogóle nie przywiązywać, nie kochać za bardzo, to może nie będzie tak bolało. I w momencie, jak rodzice dostają taki kocyk, jak spotykają się z nami, rozmawiamy o tym, myślę, że też jesteśmy jedynymi ludźmi, którzy rozmawiają z nimi o tym, jak zaplanować pogrzeb własnego dziecka. Większość bliskich ludzi powie, a nie, to nie myśl jeszcze o tym, wiesz, to jeszcze jest dużo czasu, wszystko będzie dobrze, to nie mówmy o takich smutnych rzeczach, prawda? Ale to są tematy, którymi rodzice żyją i z którymi będą musieli się zmierzyć i na poziomie organizacyjnym, formalnym, załatwiania tych wszystkich spraw, ale też na poziomie emocji i przeżyć wewnętrznych, które to ze sobą niesie. I widzimy, jak po tych spotkaniach z nami, gdzie w sposób spokojny i rzeczowy o tych wszystkich rzeczach rozmawiamy, czasami to są bardzo trudne spotkania, czasami rodzice mówią, nie, już dzisiaj nie chcę o tym mówić, zostawmy to, wrócimy do tego, muszę to sobie przemyśleć, albo nie chcę o tym teraz myśleć, zajmę się tym później, to różnie bardzo jest, ale widzimy jak ta więź z dzieckiem się dzięki temu też pogłębia, bo rodzice przestają się bać kochać to swoje dziecko, o którym wiedzą, że też przyniesie im dużo bólu, nie tylko radości macierzyństwa i ojcostwa.
A skąd pani Małgosiu w pani tyle siły?
To trudne jest pytanie. Ja nie wiem, czy to jest moja siła, czy to jest Boża siła, której ja jestem tylko narzędziem.
Bo pani musi dźwigać historię tych ludzi.
Tak, ale to nie jest tak ciężkie, jak przeżywać to, tak jak oni. Dźwiganie tej historii jest dużo lżejsze niż to, co rodzice przeżywają w każdej chwili.
Co dalej? Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy to jest jedyne takie centrum tego typu, takie hospicjum dla dzieci z chorobami letalnymi w regionie. To finansowanie dość płynne na razie. Ludzie są zaangażowani, centrum się rozrasta. No ale o czym myślicie? Jaka jest przyszłość?
Może od innej strony. Ktoś kiedyś mi powiedział, że miałem bardzo dużo szczęścia w spotkaniach z odpowiednimi ludźmi. Ja myślę, że to jest też może miejsce, żeby podziękować i Małgosi, i Oli, Przemkowi, Halinie, Basi, wszystkim, którzy to centrum współtworzą, bo tak naprawdę bez nich to byłyby tylko puste słowa. To byłaby idea, która może narodziła się w fajnej, ciekawej jakby atmosferze, ale bez tego zespołu, bez jego zaangażowania nie byłoby to możliwe, bo ja jestem pełen podziwu dla ich zaangażowania. Główny sukces to są ludzie. Dzisiaj człowiek jest najistotniejszym elementem każdej z tych idei. Gdy będzie miał odpowiednie zasoby empatii człowieka i wrażliwości, no to chyba tu nie ma innego sposobu, jak tylko pójście do przodu. A co dalej? Ja myślę, że oprócz słów padną też jakieś konkrety. Jesteśmy po rozmowach i z miastem i tu widzimy też dość dużą życzliwość, no bo to jest dla mnie naturalne, tak? Jeśli jest taka potrzeba, jeśli część z naszych obywateli, czy miasta, czy województwa, jakby takiej potrzebie podlega, no to dla mnie jest naturalnym, że wszelkie instytucje powinny się w to włączyć, żeby pomóc realizować to dzieło w takiej formie, w jakiej te dzieła funkcjonują w innych miejscach. Na tą chwilę jesteśmy bardziej przypisani może tutaj do miasta Bydgoszczy, ale w sytuacji, gdy pójdziemy w kierunku takim jak wszystkie hospicja prenatalne w innych województwach, no to zakres oddziaływania to jest teren całego województwa. I tak już się dzieje, bo to nie tylko samo miasto i jakby mieszkańcy Bydgoszczy do nas się zgłaszają, ale też i spoza województwa, więc skala tego problemu też na tej przestrzeni się będzie rozkładała. A w kwestii jakby specjalistów, będziemy musieli mieć w każdym, właściwie większym ośrodku osobę, która będzie w stanie z nami tutaj tą naszą ideę realizować, bo tak będzie prościej, że jeśli jesteśmy tutaj centrum, które akurat znajduje się w Bydgoszczy, są takie ośrodki jak Toruń, Włocławek, Grudziądz i większe miasta regionu, byłoby wskazanym, żeby w każdym z tych miast mieć kogoś, kto zechce się włączyć w to nasze działanie, aby też mieć pod sobą tamte rynki.
No więc zapraszamy do współpracy. Wszelkie kontakty na perinatalnebydgoszcz.pl.
Chciałam tylko powiedzieć, że moim marzeniem jest to, żebyśmy nie byli potrzebni. Nie dlatego, że dzieci przestaną umierać, tylko dlatego, że rodzice będą mieli tak zapewnione warunki w tym miejscu, w którym są, że nie będą musieli przychodzić do hospicjum, bo będzie na przykład psycholog na każdym oddziale położniczym, na który rodzice trafią. Że ojciec przy porodzie będzie traktowany jako osoba, która współuczestniczy w tym procesie, a nie osoba towarzysząca, którą można wyprosić o godzinie 18, że rodzice dostaną salę jednoosobową, gdzie będą mogli towarzyszyć dziecku w umieraniu, że będą mieli taką dobrą relację z własnym proboszczem, że nie będziemy musieli szukać naszego kapłana, żeby im towarzyszył. To się częściowo tak dzieje, bo to, o czym mówiliśmy, że my jakby zapełniamy tylko te luki, które są, to w wielu sytuacjach nie jesteśmy potrzebni. Natomiast będziemy robić to, co jest potrzebne po prostu.
Kiedy ostatnio zadzwonił telefon?
Wczoraj.
Życzę Wam nie tylko tego wsparcia takiego od władz i nazwę tego zaplecza technicznego, finansowego, no ale też i Waszej siły i Waszym rodzinom. Przecież skoro zapewniacie, że Wasz telefon jest do dyspozycji w każdej chwili, to i Wasze rodziny współuczestniczą w tym dziele, w tworzeniu Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy i im też należą się wielkie podziękowania.
Bardzo wielkie.
Tak jest.
Naszymi gośćmi byli
Małgorzata Bronka, dyrektor Centrum Opieki Perinatalnej Świętego Łazarza w Bydgoszczy.
Ksiądz Waldemar Różycki, Centrum Opieki Perinatalnej w Bydgoszczy.
Andrzej Mamyc, prezes Stowarzyszenia Świętego Łazarza Diecezji Bydgoskiej.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce Audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję Ewa Dąbrowska.
W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok, bądź światłem, bądź nadzieją. I'm jak skrzydła twarz.